Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w czerwcowym programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Pierwszy miesiąc lata w tym roku nie zapowiada się najlepiej. Trwają zacięte walki o Donbas. Mimo miażdżącej przewagi militarnej, Rosjanie posuwają się do przodu w ślimaczym tempie, ponosząc duże straty. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Podczas pobytu rządowej delegacji z Polski na Ukrainie poruszono tematy współpracy w dziedzinie pamięci narodowej. W ramach wizyty premiera rządu polskiego Mateusza Morawieckiego oraz szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michała Dworczyka na Ukrainę między resortami kultury Polski i Ukrainy 1 czerwca 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie pamięci narodowej. Od strony ukraińskiej dokument został parafowany przez ministra kultury Aleksandra Tkaczenkę, stronę polską w tej kwestii reprezentował wicepremier Piotr Gliński. Polacy na cały świat mówią o swojej solidarności z naszym krajem i dowodzą te słowa konkretnymi działaniami. Ale na tym nasza współpraca nie ustaje. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w dziedzinie pamięci narodowej. Dlaczego to jest szczególnie ważne właśnie dziś? Uregulowanie pytań historycznych to nie tylko kwestie humanitarne. Pamiętamy i wybaczamy. Ta formuła dotycząca pamięci historycznej oraz przyszłej naszej współpracy w tej kwestii może być tą drogą do szczerego porozumienia, bez amnezji, ale także i bez obraz i mściwości, zaznaczył Aleksander Tkaczenko. Robocza grupa z udziałem fachowców oraz przedstawicieli resortów w dziedzinie rozwiązywania pytań dotyczących polsko-ukraińskiej pamięci może zacząć działać po zakończeniu 3-miesięcznego okresu po stanie wojennym. Jako jedno z pierwszych zadań będzie rozpatrywany tryb przygotowania harmonogramu, kompetencji oraz terminów składania wniosków oraz rozpatrywania spraw w kwestii pamięci narodowej. Jadąc do Kijowa przez zniszczone przez raszystów tereny północy Ukrainy, polska delegacja zatrzymała się w Irpieniu i innych miejscowościach. Na swojej stronie w sieci Facebook premier Morawiecki relacjonował swoją podróż do Kijowa. W drodze do Kijowa na polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe mijamy wioski i miasta, które noszą blizny rosyjskiego barbarzyństwa. Zatrzymaliśmy się w Irpieniu, gdzie ludzie próbują wrócić do normalnego życia. Ogrom zniszczeń i cierpienia, który tu zobaczyłem, jest nie do opisania. Zdjęcia i materiały wideo, które codziennie widzimy w internecie i telewizji, nawet w małym stopniu nie oddają wojennej rzeczywistości i codziennego życia ofiar agresji Putina. Zarówno jako Polska, jak i Zjednoczona Europa musimy zrobić wszystko, by zatrzymać wojnę i Rosję jak najszybciej. Ale aby bomby przestały spadać na ukraińskie dzieci, do Putina musi przestać płynąć strumień pieniędzy z Zachodu, a zacząć jeszcze szerszy potok wsparcia humanitarnego i broni.
Reportaże.
W czasie aktywnych działań bojowych ambasador polski i nuncjusz apostolski nie opuścili Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej Bartoszowi Cichockiemu i nuncjuszowi apostolskiemu arcybiskupowi Wiswaldasowi Kulbokasowi, którzy jako jedyni dyplomaci nie uciekli z Kijowa przez 99 dni rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Chciałbym szczególnie podziękować tym, którzy przez te wszystkie 99 dni w ogóle nie wyjeżdżali z Kijowa. To ambasador polski Bartosz Cichocki i nuncjusz apostolski Wiswaldas Kulbokas, powiedział Zełenski podczas ceremonii wręczenia listów uwierzytelniających przez nowych ambasadorów USA, Indii i Mołdawii. Zełenski przytoczył słowa świętego Jana Pawła II, że najgorszym więzieniem byłoby serce zamknięte. W ciągu tych 99 dni przekonaliśmy się na 100%, że wasze serca są szeroko otwarte dla Ukrainy. Tak samo zawsze będzie dla was otwarte nasze państwo, powiedział Zełenski. Zełenski wręczył ambasadorowi Cichockiemu i arcybiskupowi Kulbokasowi ukraińskie odznaczenia państwowe. Prezydent Ukrainy podziękował także wszystkim ambasadorom, którzy w obliczu rosyjskiej agresji maksymalnie długo pozostawali w Kijowie oraz tym, którzy szybko do niego wrócili.
reportaże.
Kościół Świętego Mikołaja w Kijowie wreszcie zostanie zwrócony katolikom. Zgodnie z obietnicą władz ukraińskich 1 czerwca słynny Kościół Świętego Mikołaja w Kijowie autorstwa architekta Władysława Horodeckiego został przekazany wspólnocie rzymskokatolickiej. Z tej okazji przy świątyni odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym wzięli udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, Cerkwi Prawosławnej Ukrainy i Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej. Zwrot Kościoła przywraca sprawiedliwość historyczną, mówili zebrani na placu. W uroczystości wzięli udział ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej biskup Witalii Krywicki, biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Aleksander Jazłowiecki, przedstawiciel papieski Józef Maramreda, minister kultury i polityki informacyjnej Aleksander Tkaczenko wygłosił przemówienie powitalne, zapewniając wszystkich obecnych, że od teraz w tym budynku będą brzmiały wyłącznie modlitwy do Boga. Zwrot Kościoła Wiernym miał miejsce po pożarze organów, w okresie gdy Kościół był użytkowany przez państwową instytucję kulturalną. Następnie podjęto szereg decyzji instytucji rządowych zapisanych w memorandum zawartym między rządem a wiernymi. Wspólnota rzymskokatolicka zobowiązała się do odrestaurowania zniszczonego w czasach ZSRS kościoła jako zabytku kultury odpowiednio do międzynarodowych i krajowych standardów. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy musi zakończyć przygotowywanie odpowiednich dokumentów w najbliższej przyszłości, aby wypełnić swoje zobowiązania.
Reportaże.
Na Podolu odbyły się obchody 230-lecia bitwy pod Zielencami. 8 czerwca w obwodzie chmielnickim na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę żołnierzy Tadeusza Kościuszki z rosyjskimi najeźdźcami na przedpolach podolskiej wsi Zieleńce. 230 lat temu Rosja, nie godząc się na utracenie własnej dominacji na terenie I Rzeczypospolitej, w rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja rozpoczęła wojnę. Wówczas licząca 64 tysięcy żołnierzy armia generała Kachowskiego przekroczyła granicę na Ukrainie. W obronie granic europejskiego państwa stanął książę Józef Poniatowski, dowodzący 17-tysięcznym oddziałem wraz z 4-tysięczną dywizją generała Michała Lubomirskiego. W bitwie z osobistym udziałem Tadeusza Kościuszki pod Zieleńcami Polakom udało się odnieść pierwsze większe zwycięstwo w wojnie 1792 roku, a jej bezpośrednim następstwem było ustanowienie orderu Virtuti Militari. 230 lat po bitwie, dokładnie w tym samym dniu w Zieleńcach, niedaleko Starokonstantynowa, spotkali się polscy dyplomaci, przedstawiciele lokalnego środowiska polskiego oraz władz lokalnych, by wspólnie świętować zwycięstwo polsko-rusińskiego oręża w bitwie przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Polski resort spraw zagranicznych reprezentował ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki, środowisko polskie, grupa Polaków na czele z przewodniczącym Chmielnickiego Obwodowego Związku Polaków Franciszkiem Micińskim oraz szefem Polskiej Organizacji Społecznej w Starokonstantynowie Rusłanem Huminiukiem. Modlitwy poprowadziło duchowieństwo rzymskokatolickie oraz ksiądz ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Ambasador Cichocki został powitany korowajem zgodnie z miejscowymi tradycjami. W delegacji towarzyszył mu przedstawiciel Attaszatu Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Współorganizatorem uroczystości jest konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Cierciński.
Informacje jednym zdaniem.
Zmarł prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierzczyzny Zygmunt Węgłowski. W dniu 11 czerwca 2022 roku, w wieku 97 lat, odszedł do domu ojca weteran Wojska Polskiego, prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierzczyzny Zygmunt Węgłowski.
Informacje jednym zdaniem.
Do Wyrzele trafiła figura Matki Boskiej Fatimskiej z polskiego Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią zniszczyli rosyjscy okupanci. 16 czerwca 2022 roku to szczególny dzień dla Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Jezusowego diecezji kijowsko-żytomierskiej w Wyrzelu. W tym dniu placówka otrzymała w darze figurę Matki Boskiej Fatimskiej z Pałacu Prezydenckiego Andrzeja Dudy. Właśnie taka sama figura gipsowa wcześniej została okaleczona podczas okupacji Kijowszczyzny. Podobna figura Matki Boskiej Fatimskiej wykonana z drewna od dawna stała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Teraz trafiła na Ukrainę pociągiem. Podczas wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 3 tygodnie temu i dostarczona została przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Rzeźba Matki Boskiej dotarła do Wyrzela 16 czerwca.
Informacje jednym zdaniem.
Trójmorze zyskuje nowego partnera. Podczas szczytu Trójmorza w Rydze prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda mówił o powstaniu nowego rodzaju partnerstwa z Trójmorzem dla państw aspirujących do Unii Europejskiej. W poniedziałek 20 czerwca taki status przyznano Ukrainie. Mogą także liczyć na niego państwa Europy Środkowej, jak Bośnia i Hercegowina. Spotkanie w formacie krajów Trójmorza odbyło się w Rydze. Wzięli w nim udział liderzy państw Trójmorza, 12 państw środkowoeuropejskich będących w Unii Europejskiej. Prezydent Duda poinformował również, że w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim poruszył kwestię dołączenia Ukrainy do inicjatywy Trójmorza. Jak zaznaczył, członkami inicjatywy Trójmorza są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ma ona jednak także partnerów strategicznych, w tym Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Komisję Europejską.
Informacje jednym zdaniem.
Z okazji jubileuszu papież Franciszek przesłał życzenia dla biskupa Bronisława Biernackiego. W tym roku emerytowany biskup Bronisław Biernacki obchodzi 50. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę święceń biskupich. Z tej okazji jubilat otrzymał pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka. Biskup Bronisław Biernacki otrzymał święcenia kapłańskie 28 maja 1972 roku, a 4 maja 2002 roku został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji odesko-symferopolskiej. 18 lutego 2020 roku papież Franciszek przyjął abdykację ordynariusza biskupa Bronisława, a jego następcą został biskup Stanisław Szerokoradziuk, OFM, obecny koadjutor diecezji.
Historia Podola i nie tylko. Aleksandrówka, ognisko życia literackiego i kulturalnego. Aleksandrówka leży w Kijowszczyźnie, w pobliżu Czechrynia. Nad rzeką Taśminą był tu dawniej zamek obronny. Przed laty była Czechryńszczyzna, przeważnie okolicą leśną. Nosiła nawet nazwę Czarnego Polesia, gdyż lasy składały się z dębów, grabów, lip i klonów. Były tu uroczyska głębokie, nad nimi stały obronne chorodyszcza i szły od Taśminy ku Dnieprowi. Tu, w Czechryńszczyźnie, zaczęły się pierwsze ruchy kozackie pod wodzą Kosińskiego, potem pod wodzą Nalewajki. Następnie dobrze dał się we znaki tym stronom Pawluk, poskromiony wkrótce przez koniec polskiego. Wreszcie dał tu hasło do krwawej walki Bohdan Chmielnicki i cała okolica zajęta została pożarem wojny, powszechnie nazwanym ruiną. Sprowadził potem Doroszenko nad Taśminę ku Czechryniowi i Aleksandrówce Turków i Tatarów. Ci plądrowali długo okolice i ledwie pamiątka miejsca pozostała. Tym bardziej, że z siczy stale wdzierali się tu hajdamacy na rabunek. Wreszcie nastały tu czasy spokojniejsze. Sąsiednie zamki Kryłów, Moszna, Borówka bacznie czuwały na stronę zaporoską, a okolice Aleksandrówki poczęły słynąć z dobrej gospodarki i przemysłu. Wtedy należała Aleksandrówka do Starostwa Czechryńskiego. Potem otrzymała w 1785 roku od Stanisława Augusta przywilej miejski. Później została darowana przez rząd rosyjski księciu Potomkinowi, który ją darował pułkownikowi Brzozowskiemu. Wkrótce jednak stała się własnością Grabowskich i zasłynęła szeroko za czasów Michała Grabowskiego. Ten znakomity pisarz, późniejszy dyrektor oświecenia publicznego, stworzył z Aleksandrówki ognisko życia literackiego i kulturalnego całej Ukrainy. Tu Grabowskiego odwiedzali Zaleski i Goszczyński, potem Henryk Żywuski i inni. Były w Pałacu Aleksandrowieckim stare archiwa Grabowskich, bezcenna biblioteka po Michale Grabowskim oraz szacowne pamiątki starożytne. Pałac otoczony był parkiem angielskim idącym ku Taśminie. Za rzeką widniała cukrownia zbudowana w 1852 roku przez Mikołaja Grabowskiego, współpracownika tygodnika Peters.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu w net.
Słowo Polskie.